Dzisiaj zaczęła się pieśń. Niech powie słaby, wszystko mam. Niech powie biedny, wszystko mam. Niech powie słaby, że ma siłę. Niech powie. I o tym mówieniu właśnie chciałbym wykorzystać dzisiejszy czas, który nam pozostał na nauczanie Słowa Bożego. I na ten temat chciałbym dzisiaj poprowadzić tutaj wykład. Jak zauważyliście, tytuł mojego wykładu jest taka wielka butelka. Z czym jest ta butelka? Z trucizną. Uwaga! Trucizna, u góry dołączyliśmy obrazek, żeby było wiadomo, o jaką truciznę chodzi. Widzicie, jak wlewają mu jednym i drugim uchem truciznę. Zanim przejdziemy do dzisiejszego wykładu, chciałbym, abyśmy mogli przejść do psalmu 52 i przeczytać ten psalm i rozważać dzisiaj według świetle Bożego Słowa to, co mówimy, to, co wychodzi z naszych ust. I wierzę, że Duch Święty będzie dzisiaj przemawiał do waszych serc, że będziemy mogli jako wierzący stawać się lepsi, zmieniać siebie, bardziej i lepiej służyć Panu. Przewodnikowi chóru pieśń pouczająca Dawida. Gdy Edomita Doeg przybył donieść Saulowi i rzekł do niego, Dawid wszedł do domu Achimelecha, czemu się chlubisz złością mocarzu? Wszak łaska Boża trwa wiecznie. Któż zgubę? Język twój jest jak ostry nóż, ty zdrajco. Miłujesz bardziej zło niż dobro, kłamstwo bardziej niż słowo prawe. Miłujesz wszelkie oszczerstwo języku podstępny. I tutaj ten szósty werset. Miłujesz wszelkie oszczerstwo języku podstępny. Przeczytam wam bardziej dosłowne, bardziej zbliżone do tego, co naprawdę Arto chciał powiedzieć, tłumaczenie z hebrajskiego. Posłuchajcie tego. Miłujesz wszystkie raniące słowa oszczerczy języku. Czyli miłujesz słowa, które ranią. Siódmy werset. Przeto Bóg zniszczy cię na wieki, pochwyci cię i wyrwie z namiotu i wykorzeni cię z ziemi żyjących. Ujrzą to sprawiedliwi i bać się będą, śmiać się będą z niego. Oto człowiek, który nie uczynił Boga schronieniem swoim, ale ufał wielkim bogactwom swoim, był dumny, że wyrządza szkodę. Lecz ja jestem jak oliwka zielona w domu Bożym. Zaufałem łasce Bożej na wieki wieków. Kochani, ten psalm mówi o bólu, który sprawia to, co mówimy. Ten psalm mówi o tym, jak źle może wyglądać w Bożych oczach to, co drugi człowiek mówi. I dzisiaj nawet nie tyle chciałbym się zająć kontekstem tego psalmu, czy sytuacją, w której stały, czy wypowiedziane zostały te słowa, jak właśnie tym, co mówimy. Słowo Boże mówi nam, czy nie? Jak myślicie? To jest moje pytanie. Że musimy odpowiedzieć za słowa, które mówimy. Tak czy nie? Tak. Kto czyta Biblię, wie o tym, że tak. Jezus powiedział nam takie słowa w Ewangelii Mateusza, 36 werset do 37. A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Albowiem na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. Usprawiedliwienie, potępienie. Na podstawie słów. Chciałbym może rozpocząć od takiego... Często, kiedy powiemy coś, kiedy komuś, nie wiem, wygarniemy i wyjdzie z nas to, co naprawdę jest, to, czym naprawdę jesteśmy, to używamy takiego tutaj zwrotu, czy takiej myśli, mówimy, mówiłem bezmyślnie. Co to znaczy bezmyślnie? Co znaczy mówiłem bezmyślnie? To znaczy bezmyślnie, czyli bez myślenia, tak? Nie ma chyba tutaj dzisiaj na tej sali osoby, która nie miałaby lub nawet nie ma z tym problemu. Nie ma osoby, której nie dotyczyłoby, jeżeli jesteś chrześcijaninem, to chcesz używać Słowo Boże do doskonalenia siebie. Nikomu nie jest potrzebne nasze chrześcijaństwo, jeśli tylko polega na chodzeniu do kościoła. Chrześcijanin nie jest kimś, kto chodzi do kościoła. Chrześcijanin jest kimś, kto naśladuje Chrystusa, kto się uczy od Niego. Wiecie, i czasem nam się wydaje właśnie tak, że przyznajemy, że mówimy prawdę, kiedy no stwierdzamy, czy jakby usprawiedliwiamy siebie i mówimy, nie myślę, jak coś mówię. Chcę wam powiedzieć, jest psychicznie, psychologicznie jest po prostu niemożliwe mówić i nie myśleć. To jest niemożliwe. Język nie ma własnego rozumu. Zgodzicie się ze mną? To jest nasz rozum. Język musi dostać pozwolenie z centrum, żeby zaczął wypowiadać jakieś słowa. I wiecie, w naszym mózgu znajdują się ośrodki mowy. One są odwrotne. U praworęcznych w lewej półkuli, u leworęcznych w prawej. I jeśli człowiek ma chory rozum, mówi chore rzeczy. Jeśli ten rozum jest chory z powodu, nie wiem, wirusa, co ja przeżyłem sam na sobie, wiecie o tym, bo się o mnie modliliście, żona mi też mówiła, dziwne rzeczy mówiłeś. Mówiłeś rzeczy, które o jakimś lesie, o jakichś autach, o czymś tam. Nawet nie wiem, co mówiłem. Byłem chory, był wirus zapalenia opon mózgowych w moim organizmie i żona mi później mówi, wiesz, bardzo jakieś dziwne rzeczy mówiłeś. Ale krótko mówiąc, wychodziło ze mnie to, co we mnie było. Wychodziło ze mnie to, co myślałem. I jak człowiek ma chory rozum przez taki wirus, to mówi chore rzeczy. Ale ja nie o takiej chorobie chcę dzisiaj mówić. Jeśli człowiek ma chory rozum z powodu grzechu, to wychodzą z niego chore rzeczy z powodu grzechu. Wiecie, kiedy z centrum przychodzi pozwolenie, to wtedy nasza żmija rusza do działania, żeby kąsać. Język nie mówi sam z siebie. Musi mieć twoje pozwolenie. To, co myślisz, wychodzi z twoich ust, ponieważ na to pozwalasz i chcesz, żeby było to słychać. Czasami ludzie nie pozwalają. Wiemy, że czasami w czasie wojny, jak złapią jakiegoś agenta czy kogoś, to go torturują, żeby powiedział. A on rozum mówi, nie powiem. Gdyby jego język myślał oddzielnie, to by wszystko powiedział. Są tacy, co i na torturach nawet niczego nie powiedzą. I chcę wam powiedzieć, odpowiadamy za to, co mówimy. To jest nauka Słowa Bożego. Nie ma takiej możliwości, że człowiek mówi bezmyślnie. Dlatego musimy się jako Kościół modlić, abyśmy byli wierzącymi, pełnymi Ducha Świętego, którzy nawet w trudnej chwili nie będą złorzeczyć. Aby nam się rzeczy nie wymykały. Dlaczego śmie twierdzić z tego miejsca o czymś, co wiemy, że jest i moją wadą, i waszą wadą? Na różnym poziomie, dzisiaj tutaj w tą niedzielę, na różnym poziomie jesteśmy w naszej walce z naszym gadulstwem czy z tym, co mówimy. Jedni już dużo osiągnęli, inni wierzą, że Duch Święty dziś im pokaże, że jeszcze wiele muszą osiągnąć. Ale myślę, że nie ma innej możliwości, ponieważ gdyby to nie zależało od nas, co mówimy, można by było bezmyślnie coś nagadać, wtedy Bóg nie pozywałby nas za słowa na sąd. Jakże można sądzić człowieka za coś, co robi i nie wie, co robi. Nie miałoby to dla niego takiego znaczenia i mocy, ponieważ by wiedział, no nic na to nie możemy poradzić. Gdyby język miał własny rozum, wtedy języki byłyby tylko wzywane na sąd, a my byśmy mieli spokój. Ale w naszej Biblii nie ma nic o sądzie nad naszymi językami. Jest za to mowa o sądzie nad nami samymi, czy o zdaniu sprawy. Ten język, on tobą może wiele tobie dobrego albo złego zrobić. Wiecie, język to jest, co to jest język? Macie język? Czujecie go? Jest tam? Bezkostny stworek. Sprawdziłem osobiście. Wiecie, waży około 170 gramów, ale może niszczyć jak boa dusiciel. I też sobie w encyklopedii sprawdziłem. Boa dusiciel waży od 20 nawet do 60 kilogramów. Jakub mówił, apostoł Jakub w swoim liście, w Słowie Bożym powiada, mówił, że język to jest krąbrne zło, pełne śmiercionośnego jadu. Może ukąsić szybciej niż grzechotnik. Kiedy Pan Jezus nauczał, faryzeusze przyszli i przysłuchiwali się temu, co mówił Pan Jezus. I w pewnym momencie zarzucili mu, że jest Belzebubem. Inne różne dziwne rzeczy mówili. Parę wersetów dalej, poniżej, Pan Jezus powiada do nich takie słowo w Ewangelii Mateusza 12:34 zapisane. Plemiona żmijowe do nich mówi. Jakże możecie mówić dobrze, będąc kim? Złymi. Albowiem z obfitości czego? Serca mówią co? Usta. Twoje usta mówią to, co masz w sercu. Tak twierdzi Pan Jezus. Wiem, że nam by było wygodniej, żeby było inaczej. Wiecie, tak jak świadectwo szkolne jest prawdą o tym, kim jest uczeń, tak słowa są świadectwem o tego, kim jest człowiek. Nie zwódźmy sami siebie, że o, powiedziałem to bezmyślnie. Wyskoczyło z ciebie to, czym jesteś. Ja pamiętam, że w dniu, kiedy się nawróciłem. W nocy się nawracałem. Była godzina 2:14, kiedy Słowo Boże Po trzech dniach relacji z wierzącymi ludźmi Słowo Boże działało w moim sercu. Uklękłem na kolana i wyznałem Bogu moje grzechy. Poprosiłem Jezusa, żeby stał się moim Panem. Powiedziałem Bogu, że chcę iść za Nim, że chcę czytać Słowo Boże. Zwyczajnie nawróciłem się sam w domu na kolanach, ponieważ wierzący mi powiedzieli o miłości Bożej. Byłem na ewangelizacji 3 dni wcześniej. Znacie moje świadectwo, nie będę się powtarzał. 50% mojego słownika zniknęło na drugi dzień. Wszystkie te przerywniki polskie, znacie je, nie? Dlaczego? Bo Bóg zmienił moje wnętrze. One mi się już nie wyrywają. To nie jest tak, że wiecie, mi się wyrwie niechcące, że o, zaknąłem, nie gniewajcie, że tak się wyrwało. To, co masz w sercu, tym jesteś. Nie wyrywają mi się te rzeczy. Nie zbudźmy siebie. To, co mówisz, tym jesteś. Tak uważa Pan Bóg. I język zdradza nas charakter w 5 minut. Wiecie, co jest śmieszne? Nasz język zdradza charakter w 5 minut. Trzeba lat, żeby charakter zbudować. Starczy parę minut, żeby stać się ruiną w oczach ludzi. Język zniszczył wielu ludzi, ale też język sprowadził na kolana wielu ludzi. Język sprowadził na kolana więcej ludzi, niż nam się wydaje. Przypowieści Salomona 18:21 podają nam bardzo skrajny przykład czegoś. Zobaczcie, Przypowieści Salomona 18:21. Śmierć i życie są w mocy języka, lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu. Zwróćcie tutaj uwagę, na jaki skrajny jest ten wiersz. Śmierć i życie i nic pomiędzy. Jaka skrajność. Jeśli właściwie używam języka, niesie życie. Jeśli go używam źle, niesie śmierć, niszczy innych ludzi. Znałem kiedyś takie małżeństwo. To było wiele lat temu. I pamiętam, że myśmy o tej dziewczynie zawsze mówili, że to taka kochana, taka sympatyczna dziewczyna była. Ona była prostą dziewczyną, pracownicą zakładów, gdzie produkowali samochody Fiata. Kiedy mieszkałem jeszcze w Bielsku. I wyszła za mąż. Wiecie, jej mąż jej nie bił, ale często z ich mieszkania, kiedy były otwarte okna, było słychać jego krzyki. Ten człowiek 2 lata tą dziewczynę zniszczył, wyjałowił i zrobił z niej wraka tym, co mówił. Język może zabijać albo nieść życie. Ilu mężów, ile żon, ilu ludzi tym, co mówi, zniszczą osobę, z którą żyją. Bluzgają i trucizna leje się z ich ust na innych. I pamiętam, potem ten facet umarł. Wiecie, to było niesamowite. I ja już nie mieszkałem wtedy tam w Bielsku. Wróciłem kiedyś do mojej mamy, przyjechałem w odwiedziny. I tak widzę, że ona idzie i taka ładna, zadbana, taka jakby odświeżona. I mówię, słuchaj, patrzcie, jak ona teraz wygląda do mojej mamy. Ona mówi, nic nie wiesz. Ja mówię, nie. No umarł ten stary. Kobieta aż odżyła normalnie. Ten człowiek jej nie bił. Nie związywał. Ten człowiek po prostu był awanturnikiem. Sprawił, że ona była jak wrak przez wiele lat. Życie i śmierć może jest w mocy języka, mówi Słowo Boże. Zobaczmy, kim można być z powodu języka, z tego powodu. I Bóg mało tego mówi, że życie i śmierć jest w mocy języka, a Bóg jeszcze mówi, że później trzeba korzystać z tego owocu. Owoc tego, co mówisz, tego, co tworzą twoje usta i myśli, owoc tego musi wrócić do siebie, do ciebie. Przyjmijmy to dzisiaj jako naukę Ducha Świętego dla naszego zboru i dla naszego życia, dla naszych rodzin. Co to oznacza? Nie tylko inaczej, nie tylko to, o czym mówimy, ale zobaczcie, co tutaj. Albo może przejdźmy do Galacjan. Galacjan 6, 7, 8 werset. Co ja będę się starał. Biblia lepiej to powie. Zobaczcie, Galacjan 6, 7, 8. Nie błądźcie. Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Albowiem, co człowiek sieje, to i co? Rządź będzie. To chciałem powiedzieć, że to, co stworzymy, to potem na nas wróci. Z tego będziemy musieli potem korzystać. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie. A kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. To jest Boże Słowo, Boże prawo dotyczące tego, co robimy. Boże prawo dotyczące tego, w co inwestujesz swoje życie. Inwestujesz w pijaństwo, w przekleństwa, to będziesz pijakiem i przeklętnikiem. Inwestujesz w czas ze swoimi dziećmi, w czas ze swoją żoną czy ze swoim mężem, będziesz szczęśliwym człowiekiem. Nie pozwolisz się okraść z tego, co ma dla ciebie Bóg. I wróćmy tutaj do naszego języka teraz. Powiem to w ten sposób. Jeśli siejesz krytycyzm, zbierzesz krytycyzm. O czym się sam przekonałem w moim życiu. Nieraz. Jeśli siejesz sąd, będziesz sądzony przez innych ludzi. Sądź dalej, nie ma problemu. Twój sąd jest w drodze. Jeśli ciągle szukasz kimś braków i wiecznie nie można ci dogodzić, wiecie, są tacy ludzie. Oni się nigdy z niczym nie zgadzają. Co byście nie zrobili? Wiecznie nie tak. Znacie takich. Może ja, może ty, może my jesteśmy kimś takim. Pozwólmy, aby dzisiaj światło Boże docierało do nas. Może ja jestem kimś takim, może ty. Ale są tacy ludzie, którzy ciągle w czymś szukają braków. Jeżeli wiecznie widzisz w innych braki i niedoskonałości, to pamiętaj, co siejesz, to pożniesz. Będziesz obiektem bardzo surowej oceny innych ludzi. Z powodu twoich słów. Jeśli ciągle odpychasz i ciągle odmawiasz, ludzie będą cię odpychać i też ciągle odmawiać tobie. Ponieważ to, kim jesteś, przyniesie owoc. To, co czynimy innym i mamy tutaj Bożą obietnicę, a Boże obietnice nie zawodzą, prawda? Boże obietnice nie zawodzą. To, co czynimy innym, mamy Bożą obietnicę, że do nas wróci. Jeśli nasz język jest zgorzkniały, będziesz gorycz spożywać całe życie. Iluż to ludzi, aż im, wiecie, już twarz mają od tego napiętnowaną, od tej goryczy w sobie, od tego zła. Ja znam takich ludzi, mijam takich ludzi na ulicy, w naszej wsi, mijam ich w sklepie, widzę po nich. Słyszę, co mówią, kiedy byś nie wszedł. Leje się gorycz z tych ludzi. Mi ich żal. Tak bym chciał ich powiedzieć im, że mogłoby być inaczej. Piją gorycz całe życie, ponieważ ciągle tylko tyle sieją. Jeśli nasz język będzie zachęcał innych i dawał im nadzieję, jeśli nasz język będzie zachęcał innych, budował, dawał im nadzieję, to w najmroczniejszy dzień naszego życia, kiedy ci się wydaje, że wszelka nadzieja zgasła, masz Bożą obietnicę, że w tym dniu otoczy cię nadzieja, zachęta od Pana i od ludzi, bo Bóg nie zawodzi. Pan Jezus chce nas uczyć i Słowo Boże chce nas uczyć. Psalm 34. Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie. Nauczę was bojaźni Pańskiej. Zobaczcie, czego nas chce nauczyć. Jakim ma być człowiek, który kocha życie? Chcemy wiedzieć, jaki ma być? Pisze. Lubi oglądać dobre dni. Jaki ma być taki człowiek? Jaka jest pierwsza rzecz, na którą ma zwrócić uwagę? Strzeż języka swego od zła, a warg swoich od słów obłudnych. Chcesz być człowiekiem, który kocha życie? Chcesz być człowiekiem, który ogląda dobre dni w swoim życiu? Ta księga nie kłamie. Bóg mówi, jeśli chcesz być takim człowiekiem, mówi tutaj przez swojego sługę Dawida w psalmie. To Dawid jasno nas tutaj poucza, że pierwszą dziedziną naszego życia, która przynosi owoc, jeśli bojaźń Boża jest w nas, to jest to, co wychodzi z naszych ust. Usłyszeliście mnie, bracia, siostry, co powiedziałem? Przyjaciele? Pierwszą rzeczą, czy pierwszą dziedziną naszego życia, która przynosi owoc, jeśli bojaźń Boża jest w naszym sercu, to jest to, co wychodzi z naszych ust. Jeśli będziecie czytać cały ten psalm, bo ja tylko wyciągłem dwa wersety czy trzy. Jeśli będziecie czytać cały psalm, zobaczycie, że dalej są inne rzeczy napisane. Ale pierwsze, co on mówi, to mówi, strzeż języka swego od zła, a warg swoich od słów obłudnych. I Dawid mówi też o sobie świadectwo, które dawało jego życie. To, w jaki sposób on podchodził do tego, co myśli i co mówi. Psalm 39, drugi werset powiada nam, rzekłem, będę pilnował czego? Dróg swoich, bym nie zgrzeszył językiem. Będę trzymał na wodzy usta swoje, póki bezbożny stoi przede mną. Będę pilnował swoich dróg, aby co? Nie zgrzeszyć czym? Zobaczcie, można zgrzeszyć językiem. Można zgrzeszyć językiem. Niektórzy ludzie, ja myślę, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale myślę, że niektóre osoby powinny przestać się modlić o to, żeby móc wzbudzać zmartwych, przestać modlić się o to, żeby doświadczać cudów Bożych, przestać modlić się o nowy samochód, o nowy dom, a zacząć się modlić, Panie Boże, niech się zamknę w końcu. I to będzie początek ich błogosławieństwa. Bo to jest ich problem. Przypowieści 21-23 mówią to w ten sposób. Kto pilnuje swoich ust i swojego języka, uchroni swoją duszę od niejednego niebezpieczeństwa. Czy wierzymy w to słowo? Zobaczcie, ile Pismo Święte mówi na temat tego, co my mówimy. Ostatnio przez kilka dni Pan dotykał mnie w tej sprawie. Pamiętacie, co w czwartek tutaj było mówione? Jakby widzę, jakie ważne to jest w moim i w waszym życiu, w życiu naszego zboru, jeśli chcemy być zborem, o jakim marzymy. Jeśli chcemy mieć tutaj miejsce zgromadzeń, nie które będzie jakimś tam kolejnym kościołem numer 500 w tym mieście, ale które będzie grupą ludzi, których można usłyszeć prawdę, ale można ją usłyszeć z taką pełną Bożą godnością, łagodnością, świętością. Kto pilnuje swoich ust i swego języka? Bóg mówi, uchroni swoją duszę od niejednego niebezpieczeństwa. A niebezpieczeństwo w tym wypadku to jest co? Wstyd, problemy i ruina. Kto z was nawrócił się w wieku takim, no jeszcze był dzieckiem, to nie ma takich wspomnień. Ale ci z nas, którzy się nawrócili już mając, ja na przykład zaraz jak wróciłem z wojska, w 90 roku się nawróciłem. I w 90 roku przyjąłem Pana Jezusa jako mojego Pana. To jeszcze zdążyłem przed wojskiem narozrabiać i nieraz wiem, co znaczą owoce języka. Wiem, co to znaczy, kiedy, wiecie, za dużo piwa ludzie wypiją, powiedzą coś, a potem na drugi dzień trzeba iść do pracy i tym ludziom w oczy popatrzeć, którym się mówiło. Przykre świadectwo tego, co robi grzech z człowiekiem. Wiem, wiedzą niektórzy z was, co znaczy, kiedy się źle, w gniewie coś powie, a potem trzeba ludziom w oczy spojrzeć. Wstyd, problemy, ruina. Wszystko w mocy języka. Salomon naucza nas tutaj, przy powieści 21-23, że człowiek pilnujący swoich ust upilnuje się przed problemami. Wiecie, życie w zatrutym środowisku zatruwa powoli wszystko w człowieku. To jest tak, jak ci ludzie, co żyją w tych okręgach przemysłowych różnych. To lekarze mówią, ich organizmy są zatrute przez środowisko, w którym żyją. Wielu ludzi przychodzi na nabożeństwa, ale nie doświadczają niczego. Jest tak, gdyż codziennie żyją w trujących oparach swoich słów. I ta trucizna, jak dym z papierosa, niszczy ich życie. Nie mogą nic przeżyć, ponieważ nie potrafią pozytywnie myśleć. Ponieważ tylko potrafią powiedzieć wam, co było nie tak. Ale nigdy nie potrafią wam powiedzieć, co im się podobało. Potrafią tylko powiedzieć, że dzieci są niegrzeczne. Ale nigdy żadnego z tych dzieci nie pogłaskały po główce. Potrafią tylko mówić negatywne rzeczy. Siejąc negatywne rzeczy, zbierają ruinę w swoim życiu. Bo nigdy dobra nie widzieli. I potem się dziwią, że jakoś na nabożeństwie takim najchętniej, lepiej się przed telewizją czują. Bo w tym samym duchu tam nadają. W czwartej księdze Mojżeszowej jest taka historia, która opowiada, jak Mojżesz wysyła 12 kogo, pamiętacie? Szpiegów. Tam do ziemi obiecanej, aby zobaczyli, jak to tam naprawdę jest. I 10 z nich po powrocie stwierdza, że nic nie da się zrobić. 10 z nich po powrocie stwierdza, że nic nie da się zrobić, że to niemożliwe posiąść tą ziemię. Mówią, nie da się. Bóg już dawno powiedział, że się da, ale oni wiedzą lepiej i mówią, że się nie da. Bóg już dawno zawarł już przymierze z Abrahamem setki lat wcześniej. Dał obietnicę Mojżeszowi. Oni jednak mają inne zdanie i mówią przed wszystkimi i do wszystkich, że po prostu tam się nie da. Mówią, tam są wielkie wojska, olbrzymi, wszystko jest przeciwko nam. Nie ma siły, chociaż Bóg mówił, że się da. I Jozue i Kaleb wracają w tej samej grupie, z tego samego zwiadu i mówią, że co? Da się, mówią. Wiecie, co tutaj widzę? Słowo Boże mówi w 4 Mojżeszowej 14:6: Jozue, syn Nuna, i Kaleb, syn Jefunego, spośród tych, którzy zbadali tę ziemię, rozdarli swoje szaty. Wiecie, co to znaczy rozedrzeć szaty? To znaczy rozpacz. To znaczy oburzenie. Tak reagowali. Wiecie, czym byli oburzeni? Byli oburzeni tym, czym dzisiaj jest oburzonych wielu uczciwych chrześcijan, którzy nie widzą w swoich kościołach, którzy nie widzą ogólnie w zgromadzeniu pragnienia do Bożego działania. Kiedy z kazalnic, kiedy w tłumie kościelnym, i to wszystko jedno, czy ja nie mówię o żadnej denominacji teraz, to może dotyczyć naszych zborów i innych zborów, ale kiedy w kościelnym tłumie ludzie mówią: Bóg już dziś nie uzdrawia, Bóg już dziś nie czyni cudów, Bóg nie może wyciągnąć z raka, Bóg nie może nic zmienić, a jest garstka ludzi, którzy z rozpaczy serca rozdzielają, mówią: nieprawda, myśmy widzieli, że Pan działa, my wiemy, że Jezus może, i nie zgadzamy się z tym, co mówicie. Tak jak ci rozdarli swoje szaty, mówią: wy nieprawdę mówicie. My możemy, bo Bóg powiedział, że możemy. Oni wierzyli, mieli marzenia, plany związane z Bogiem. Inni jednak zachowywali się tak, jakby Bóg w ogóle nie istniał. Tamci panikowali, rozeszli się po ludzie. Lud zaczął szemrać i zaczęli żałować ludzie, że poszli za Panem. Mówili: a po co nam to wszystko było? Tak jak gdyby dziś ludzie powiedzieli: a po co te wszystkie kościoły? I wielu ludzi tak mówi. Drabat z powodu gadulstwa tchórzy. Gdy Pan Bóg usłyszał raport wystraszonych zwiadowców i widział, co robią z ludem, widział, jak to wszystko niszczą, jak rujnują serca ludzkie, Bóg powiedział takie słowa, 4 Mojżeszowa, 14 rozdział, przejdźmy. Żaden z tych mężów, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, jakich dokonywałem w Egipcie i na pustyni, oto już 10-krotnie wystawili mnie na próbę i nie słuchali mojego głosu. Nie zobaczy ziemi, którą przysiągłem ich ojcom. Żaden z tych, którzy mnie znieważyli, jej nie zobaczy. Jednakże sługę mojego Kaleba, za to, że inny duch jest w nim i on był mi wierny całkowicie, prowadzę do ziemi, do której poszedł, i jego potomstwo ją posiądzie. Słyszycie, co Pan Bóg na ten temat mówi? Jeśli Bóg obiecuje coś w Słowie Bożym i człowiek się do tego przyznaje, to Bóg mówi: ty jesteś innego ducha. Nie jesteś tego samego ducha, co ten świat, ale jesteś innego ducha, mojego ducha, i będę ciebie prowadził. Przez byle jakich chrześcijan, przez byle jakich naśladowców Pana Jezusa, nie wiem, czy w ogóle można ich wtedy tak nazwać, czasami całe grupy wierzących mówią: nie wiem, czy coś jest możliwe. Lud zaczyna szemrać. Dlatego musimy mieć wysoką jakość. Musimy mieć świadectwo tego, że Jezus naprawdę może, że Pan może, bo my wiemy, że może. Ilu z was na tej sali było uzdrowionych przez Pana Jezusa? Zobaczcie. Co pomyślicie, jak stanę tu i powiem: dzisiaj Pan Bóg mnie uzdrawia, skończyły się znaki i cuda. Czyli najbardziej biblijna odpowiedź składa się z trzech słów: he, he, he. Albo ha, ha, ha. I gadulstwo, niewiara i tchórzostwo, które się uwidoczniły przez nich, doprowadziły do dramatu. Wiecie, co tam się stało? To spadło na ich rodziny, na ich dzieci, na ich całą przyszłość. Z powodu tego, co mówili, 2 miliony ludzi zamordowało się własnym językiem. Tylko z powodu tego, co mówili, zginęło. 2 miliony ludzi ubyło z powodu tego, w co uwierzyli, i z powodu jęzorów, które się nie mogły powstrzymać. I na co im było całe chodzenie z Bogiem? Wiecie, co Pan Bóg, jak Pan Bóg to podsumowuje? Jeżeli nasze chrześcijaństwo tylko tak wygląda, jeśli wszystko, czym jest, to jest tylko chodzenie w niedzielę do kościoła, Bóg mówi w liście Jakuba 1:26: jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie co? A nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest jaka? Bezużyteczna. Jeżeli sądzisz, że idziesz w kierunku Królestwa Bożego, że naśladujesz Jezusa, ale twój język potrafi tylko bluźnić, krytykować, oczerniać, Bóg mówi, wiecie, jak sparafrazuję i powiem, lepiej w ogóle nie przychodź na nabożeństwa, to źle powiem? Po co ci to wszystko? Bóg mówi nam, jeśli nie panujesz nad językiem, owoc twojej wiary jest zgnity i nic nie wart. Kiedy idziemy do doktora, byliście kiedyś do doktora? Chyba wszyscy byli. Kiedy idziemy do doktora i mówimy mu, że źle się czujemy, to jedną z pierwszych rzeczy, jaką doktor mówi, to co? Pokaż mi, wysuń język. Pokaż mi język. On patrzy i wciska nam najdłuższy kawałek drewna, jaki widzieliśmy w życiu, do środka i patrzy. I wtedy widzi, co z nami jest nie tak. Kiedy stajemy przed Bogiem, zobaczcie, jedną z pierwszych rzeczy, które Bóg mówi. Pokaż mi język. Pokaż mi twój język. I możemy wtedy zobaczyć 5 biblijnych chorób języka. To są choroby języka, o których mówi Biblia, a wszystkie są bardzo mocno powiązane z sercem. I chciałem wam dzisiaj o nich powiedzieć parę słów. Choroba numer 1 języka to jest rozwiązły język. To jest pierwsza choroba, którą Duch Święty chce, abyśmy dzisiaj zdiagnozowali i pozbyli się. Rozwiązły język. Był u mnie raz przyjaciel i chciał się pomodlić. Chciał ze mną porozmawiać. I pierwsza moja myśl była, ja go mówię, słuchaj, a czemu przyjechałeś taki kawał drogi do Chełma, bo się przyjaźnimy, a nie poszedłeś do waszego pastora porozmawiać, przecież mądrzejszy niż ja. Starszy i tak dalej. On mówi, widzisz, jest jeden problem z naszym pastorem. Kiedy już w końcu się do niego dopchałem i usiedliśmy razem w pokoju, to zdążyłem tylko powiedzieć 2 zdania, a potem on mówił godzinę i nigdy mi nie dał dojść do słowa. Ciągle mi przerywał, w ogóle mu nie zdążyłem powiedzieć, o co mi chodzi. Gdzie ten człowiek kochał swojego pastora. On go naprawdę kochał. Jest wiernym członkiem swojego zboru. Ale było mu przykro, ponieważ w ogóle nie mógł powiedzieć, co go boli. Ponieważ duszpasterz, do którego poszedł, nie dał mu dojść do słowa. Jego duszpasterz już znał wszystkie odpowiedzi, zanim on mu skończył mówić. On mówi, nic mu nie mogłem powiedzieć. Ja nawet nie zacząłem, a on już mi dał wszystkie odpowiedzi na jakieś cudze pytania. Kocha pastora, ale nie znalazł odpowiedzi. Wiecie, znam ludzi, którzy tyle mówią, że inni ich unikają. Znacie takich? Że inni ich unikają, robią wszystko, żeby z nimi nie być. Ja pamiętam, raz wracałem z jednej konferencji. Wiecie, jak się jest na konferencji i usługuje się przez 4 dni, to człowiek w końcu zaczyna trochę poznawać ludzi. I tam był jeden taki brat. Wiecie, no przy którym stoliku siadł, to ludzie jakoś... Bo ten brat... Jest taka religijna gadka, wiecie. Chwała Bogu, halleluja, Jezus jest taki dobry. Czy cały czas taki jakiś... Nie wiem, czy chciał coś pokazać, czy coś. I z nikim nie mógł. Ja już, wiecie, wyjeżdżam po 4 dniu z tej konferencji. Jechać trzeba, musiałem jechać kawał drogi. I nagle on podbiega i pyta, gdzie brat jedzie? Ja nie... Ale skłamać nie mogłem. Mówię, no jadę, lecę przez zaraz. I no ja właśnie tamtędy. Wiecie co, jak ja dojechałem do Warszawy, to ja już byłem nieprzytomny. Ja byłem na granicy nienawiści. Ten człowiek mnie zrujnował przez tę drogę. To było jakieś 300 kilometrów tylko, albo aż. Miałem dość. Radia mi się nie chciało słuchać. Muzyki, nic. Non stop musiałem słuchać jakieś religijne rzeczy. Tacy są ludzie. Rozwiązłość języka to jest choroba. Przypowieści Salomona powiadają nam 10 rozdział, 19 werset. Gdzie dużo słów, tam nie brak występku. Lecz kto opanowuje swój język, jest roztropny. Czyli jak to tak na chłopski rozum wytłumaczyć, co tu pisze? Gdy cały czas tylko mówisz, nie unikniesz grzechu i problemów. Wiecie, cichy język nie ma tylu wrogów, co ten aktywny. Język dużo treści wyraża. Zobaczcie, mówię do was w tej chwili 25 minut. Zobaczcie, ile rzeczy można powiedzieć. Albo może trochę więcej, już nie, aż tak dokładnie nie mierzę czasu. W każdym razie cichy język nie ma tylu wrogów, co taki aktywny. Powstrzymując go, powstrzymamy rozpad wielu relacji i przyjaźni. Powiem wam, że jednym z największych odkryć mojego życia, czymś, co sprawiło, że dojrzałem w wielu sprawach, było coś takiego. Kiedyś byłem dumny z tego, że zawsze mówiłem ludziom, co myślę. Dziś dziękuję Bogu, że nauczyłem się myśleć, co mówię. jest wielka różnica. Czasami jesteśmy dumni, mówię, wiesz, ja to mówię, wszystko to myślę. A znam takich ludzi. Wiecie, jaki problem jest z ludźmi, którzy mówią wszystko, co myślą? Nie potrafią absolutnie w ogóle przyjąć niczego, co ktoś o nich myśli. Do słowa wam nie dadzą dojść, żebyście mogli powiedzieć, co o nich myślicie. Przypowieści 15 rozdział opowiadają: łagodny język jest drzewem życia, lecz jego przewrotność powoduje zmartwienie serca. Łagodny język jest drzewem życia, lecz jego przewrotność powoduje zmartwienie serca. Co to znaczy łagodny teraz? Jeżeli dzielę się tutaj słowem dzisiaj i chcę nas namówić, byśmy mieli łagodny język, co tak naprawdę chce nam dzisiaj powiedzieć? Czy łagodny język oznacza, nie wiem, kompromis, czyli akceptację grzechu, wszystkiego, co złe, zacieranie prawdy, no bo łagodny taki? Jeżeli oznaczałoby to, czy Biblia by mówiła, że taki język jest drzewem życia? Czy podobałoby się to Bogu wtedy? Nie. Bóg by nas wtedy do tego nie namawiał. Wiecie, gdy pisałem i przygotowywałem się do tego wykładu i doszedłem do tego wersetu, to wstałem i poszedłem po słownik języka polskiego. Myślę sobie, zobaczę, co to znaczy łagodny. Co to może znaczyć łagodny? I według słownika łagodny oznacza bez gniewu, dobrotliwy, łaskawy i życzliwy. Pomyślałem sobie, to wspaniałe rzeczy mówi Biblia. Bo czy jest coś złego w odnoszeniu się do ludzi bez gniewu? Siejąc dobro, pamiętając o Bożej łasce i życząc im jak najlepiej. Czy to jest złe? Czy to nie jest to, co przyniesie nam Boży owoc? Kiedy mówię do ludzi i pamiętam o łasce, kiedy życzę im dobrze i chcę, aby to, co mówię, przyniosło im dobry owoc ich życiu, to są dobre rzeczy. Tego nie spotkacie na mieście, na naszych ulicach. No nie wiem, no może na drogach, Tomek, ty dużo jeździsz. Na drogach łaskawi są ludzie, nie łagodni w naszym kraju. Może na szwedzkich. Pamiętam, jak Szwedzi tu kiedyś dojechali naszymi drogami jadąc. Z powodu naszej łagodności biedny kierowca potrzebował spać dłużej niż inni. Tego nie spotkacie na ulicy, tego nie spotkacie na drogach. To jest coś dla Kościoła. Słowo Boże mówi do Kościoła, że taka ma być nasza mowa. To nie jest mowa, która idzie na kompromis. To nie jest ktoś, kto no, z powodu łagodności no kradnij, bracie, Bóg cię i tak kocha. To jest obuda. Dlatego sprawdziłem, co znaczy łagodny. Podoba mi się. Siejąc dobro, pamiętając o łasce i życząc ludziom dobrze. Że to jest coś pięknego. Kaznodzieja 10:14 powiada tak. Głupi mówi wiele. Chociaż człowiek nie wie, co się stanie. A któż mu powie, co po nim będzie? Zobaczcie, w jakiej my cywilizacji żyjemy. Popatrzcie na politykę, na religię. Czasami słucham kazań. Czasami jestem przerażony, co tysiące Polaków słyszą z kazalnic. Jak nie nagonki na Żydów, antysemityzm. To jakieś dziwne rzeczy. O związku z jubileuszem. Tak i tak, obchodzą trzeci tydzień i to i tamto. Znaczy nie ma Ewangelii. Nie ma mowy, Bóg chce zmienić twoje życie. Bóg chce zmienić to, jak myślisz. Bóg chce zmienić moje ja, nasze wnętrze. Celem tego, co dziś do was mówię, jest zmiana, aby się w naszym zborze, abyśmy my jako społeczność, ja i wy, bo zmiany potrzebuje i ja i wy, każdy z nas na tym miejscu. Ja nie stoję tu jako ten, który wie i mówię do tych, co nie wiedzą. Jestem waszym bratem i przyznacie rację. Wszyscy potrzebujemy zmieniać się ku lepszemu, aby nasz zbór był lepszym świadectwem. Słowo Boże podsuwa mi taką myśl tutaj teraz, że ten nasz język to jest nieuleczalna choroba, którą może uzdrowić tylko Bóg. Wiecie, w oparciu o co tak myślę? Jakuba 3:8, zobaczcie. Natomiast nikt z ludzi nie może, czego nikt z ludzi nie może? Ujarzmić języka, tego krąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. To jeśli nikt z ludzi nie może, to kto może? Bóg może. Siedzi jak wąż za skałą i czeka, kogo by tutaj ukąsić. Wiecie, wiem, że dzisiaj jest niedziela. Wszyscy macie ładne miny i ładne ubrania. Jesteście wypoczęci i świeżo wam w życiu. Ale wiem, że na tej sali jest wielu z was, których ukąsiła ta żmija, ten grzechotnik. Wiem, że na tej sali jest wielu mężczyzn, którzy usłyszeli słowa, które jak jad próbowały zniszczyć waszą męskość, wasze poczucie godności. To kim jesteście? Wiem, że na tej sali jest wiele kobiet, które chciały naprawdę uczciwie kogoś kochać, ale słowa jak grzechotnik, jak wąż zniszczyły was, sprawiły wasze łzy. Wiem, że dzisiaj tutaj w tej kaplicy jest wiele oczu, które płakały z powodu ukąszenia tego gada, którym jest Jęzor. Grzeszny, nieopanowany przez Boga Jęzor. Mylę się? Choroba numer dwa. Bezużyteczne słowa. Ciekawe miejsce. Mateusza 12, rozdział 36-37 werset. A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Albowiem na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. Zanim wam powiem, co myślę na ten temat, na temat choroby numer dwa, bezużytecznych słów, chcę wam powiedzieć pewną historię. Głosiłem kiedyś na jednej dużej konferencji jako mówca i wy mnie znacie akurat, wiem, że wy jako zbór mnie kochacie i tolerujecie to, ale zażartowałem sobie w czasie kazania. Powiedziałem coś, co sprawiło, że po sali rozległ się śmiech. Po nabożeństwie podchodzi do mnie jakiś facet, mówi, bracie, zbluźniłeś. No wytrzymaj. Ty sobie żarty z kazalnicy robisz. Ja, bracie, używam rosyjskiej Biblii. Ty może rosyjskiego nie znasz, bracie Kulec. Gdzie zdziwił się. Nie powiedziałem mu, że 5,5 roku w Rosji mieszkałem. Ale ja ci pokażę. Biblia mówi, że szucić nielzia. Ja mówię, ja się z tym nie zgadzam. Bo tu wcale bezużyteczne słowa, to wcale nie są żarty. Powiem od razu. Ku obrazie może wszystkich religijnych ludzi, że wcale nie wierzę, że kiedy Biblia, że mówi o nieużytecznych słowach, które ludzie wyrzekną, mówi tutaj o moralnych żartach. Oczywiście jak ktoś żartuje niemoralnie, to jest grzech innego rodzaju. Oczywiście, że tak. Błazeńska mowa. Ale nie wierzę, że chodzi tutaj o zwykłe moralne żarty, kiedy razem się pośmiejemy z czegoś zdrowo. Wiecie dlaczego? Wziąłem sobie grecki Nowy Testament i sprawdziłem. I tutaj jest użyte takie greckie słowo argos, argon, argos, oznaczające. I teraz posłuchajcie, co to słowo znaczy? A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa. Co znaczy to nieużyteczny oryginał? Wiecie, że Nowy Testament został napisany w jakim języku? W Grece. Co znaczy nieużyteczny? Oznacza to słowo niepracujący, bezczynny, leniwy, opieszały, leżący odłogiem, bezowocny. To są znaczenia tego słowa. I niesamowitą rzeczą było, kiedy ten facet mi już nagadał na tej konferencji i poszedł sobie i zostawił mnie, wiecie, że się musiałem chwilę pozbierać. Podchodzi człowiek z jego miasta i mówi, na pewno brata skrytykował. Ja mówię, skąd wiesz? Bracie, co my z nim mamy? On już od 5 lat nie pracuje i na rencie matki siedzi, tylko chodzi po mieście i wszystkich krytykuje. Niepracujący, bezczynny, leniwy, opieszały, leżący odłogiem bezowocny. Pomyślałem, no, przykadał kocioł Garkowi. Widzicie? Niech wasze słowa coś czynią, niech mają sens. A ja się nie przyjmuję tym, że czasami ubiorę głupią czapkę i na czworakach biegam z dziećmi, mogę być koniem i osłem, mogę się z nimi śmiać. Nie wierzę, że kiedy głupoty opowiadamy z dzieciakami i się tarzamy ze śmiechu na podłodze, to są bezużyteczne słowa, za które stanę przed sądem. Słyszeliście kiedyś bezużyteczne słowa? Ja myślę, że to nie o to chodzi. Zobaczcie na polityków w telewizji. Zobaczcie, jak oni mówią. Polityk potrafi mówić bezużyteczne słowa. On mówi pół godziny i nic nie powiedział. Rozpatrując problem proponowanej propozycji, widzę, że proponowana propozycja może być rozpatrzona w kategoriach propozycji problemu proponowanej propozycji. Z czego wynika, że problem propozycji proponowanego problemu jest ciekawą propozycją zaproponowaną przez problematyczny problem proponowanej propozycji. A wszyscy tam i nagrodę mu 150 tysięcy. Ale jaka odkrywczość, wiecie. Myślę, że to jest to. Myślę, że obietnice bez pokrycia, roztaczanie planów, pusta polityka zawiodły i zniszczyły więcej ludzi niż żarty. Myślicie tak samo? Myślę, że nie zniszczę mojego brata, jeśli się trochę pośmiejemy razem przy piciu kawy. Ale myślę, że jeżeli mojemu bratu obiecam, opowiem coś, co wzbudzi nadzieję w jego sercu. Jeżeli mojemu bratu roztoczę coś, co on zacznie wierzyć, a potem się okaże, że to było bezowocne, leżące odłogiem, bezużyteczne, ponieważ zwyczajnie byle jakie. Myślę, że to może więcej zniszczyć. Wiecie, Bóg ma wszystko nagrane i odpowiemy za każde słowo, które nie zostało usunięte przez krew krzyża Golgoty. Myślmy o tym, co mówimy jako wierzący. Słowo Boże w Ewangelii Mateusza 5:37 powiada: niechaj mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie, bo co ponadto to jest od złego. Wiecie, trudniej niż od żartów powstrzymać się od religijnych obietnic, wyznań, modlitw, ogłaszania Jezusa Panem, gdy potem okazuje się, że nasze tak, to nasze tak tylko niedzieli dotyczy, ale tak naprawdę przez cały tydzień nasze tak oznacza nie. A Bóg mówi, niech tak będzie tak, a nie nie. Ile razy słyszeliście ludzi mówiących, no tym razem to ci już prawdę mówię. Nie no, klnę się na moją matkę, na grubojca, że ci teraz to już prawdę mówię. Jakbyś nie kłamał całe życie, byś nie musiał tak mówić. Jeśli zawsze mówisz prawdę, to nie trzeba takich przemów. Choroba numer 3. Najgorsza. Plotki. Powiem wam, plotki w organizmie Kościoła. Zgromadzenia takiego jak nasze, w biurze, w grupie, zawsze plotki są jak AIDS i sprawiają, że ludzie, którzy się zebrali w grupę, aby coś zrobić, stają się bezużyteczni. Plotka w organizmie Kościoła, w zborze będzie jak AIDS, sprawi, że ludziom nie chce się żyć, nie chce się służyć i nie chce się już w ogóle nic zrobić. Bóg w potężny sposób w świętym swoim majestacie. Wiecie, co mówi w trzeciej Mojżeszowej? 19 rozdział, pierwsza część 16 wersetu. Nie będziesz szerzył oszczerstw wśród ludu swojego. To jest opcja czy przykazanie? Co? Przykazanie. To jest Boża wola. Wiecie, jakie jest znaczenie słowa diabeł, czyli tego, który jest oskarżycielem braci? Słowo diabeł. Diabolos. Wiecie, co oznacza? Oszczerczy, oczerniający i obmawiający. Jeśli kiedykolwiek kogoś oszczerstwo na kogoś rzuciłeś, jeśli kogoś oczerniasz albo kogoś obmawiasz, to definiuje cię greckie słowo diabolos. To jest ten, który właśnie tak robi. Błagam was dzisiaj. Niech Duch Święty dzisiaj mocno dotknie niektórych serc, abyśmy się zastanowili, kim jesteśmy przed Bożym obliczem w tym zborze. Powiedzenie sobie szczerze. Powiedzmy sobie szczerze, jeśli kiedykolwiek oczerniałem lub obmawiałem kogoś, to kim wtedy byłem? Kim wtedy byłem? Co robiłem? Czy tutaj w tym zgromadzeniu, bracia, siostry, przyjaciele, goście, kimkolwiek jesteście, czy ktoś w całym tym zborze może mi wymienić jedno błogosławieństwo, chociaż jedną dobrą rzecz, która wypływa z oszczerstwa, oczerniania albo obmawiania? Czy ktoś ma świadectwo, żeby, wiesz co? A ja obmawiałem jednego i jaki błogosławiony dzisiaj. Nie. Ilu z was, bracia, siostry, przyjaciele, zmieniło swoje życie z powodu tego, że ktoś z was obmawiał i oczerniał? Powiedzcie, czy jest ktoś na tej sali, kogo życie zmieniło się z tego powodu, bo cię ktoś oczerniał, obmawiał i kłamał na twój temat? Nie. Właśnie z tego powodu płakałeś. Ja wierzę, że mnie jako twojego brata i wierzę, że macie to samo uczucie. Mnie Bóg postawił, żebym was kochał. Żebym was nie oczerniał, nie obmawiał i nie obgadywał. Żebym was kochał, modlił się o was i żeby z mojego powodu w waszych oczach nie było łez. Czy wierzycie to samo wobec siebie? Ja nie chcę być diabolos. Wiem, że każda wielka zmiana w moim życiu, było ich kilka, Tysiące małych i kilka wielkich burz, które zmieniały kierunek i wszystko w moim życiu. Ale wiem, że każda wielka zmiana w moim życiu przychodziła, kiedy ktoś z miłością, bez tego religijnego szczękościsku, przychodził do mnie jak brat. Plotkarz. Plotkarz wykonuje dzieło diabła. Jeśli zobaczysz któregoś z członków naszego zboru, jak plotkuje, obmawia i oczernia, to spójrz na niego i powiedz sobie w sercu: widzę pracownika diabelskiego, który działa. Widzę kornika, który gryzie to, co Bóg zbudował w tym mieście. Przypowieści 6:16-19. Tych 6 rzeczy nienawidzi Pan, a tych 7 jest dla Niego obrzydliwością. Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego, składanie fałszywego świadectwa i sianie niezgody między braćmi. Widzicie tutaj coś? Pośród 7 rzeczy, które nienawidzi Bóg, 3 wychodzą z ust. Widzicie to? Popatrzcie. Pośród 7 rzeczy, które nienawidzi Bóg, 3 z nich mogą wychodzić z naszych ust. Kłamliwy język, składanie fałszywego świadectwa i sianie niezgody między braćmi. Bóg mówi, że tych 7 rzeczy nienawidzi. Wiecie co, na to płyn do ust nie pomoże, nawet najlepszy. Jeżeli takie rzeczy są w naszych ustach, to z naszych ust cuchnie śmiercią w nożach Pana Boga. I na to nie pomoże nawet woda święcona. Nic. Ani żaden płyn. Na to pomoże tylko jedno. Na to może pomóc Jezus. Kiedy dzisiaj, jeśli czujesz, że Duch Święty ci pokazuje, że coś trzeba zmienić w twoim życiu, powiesz: Panie, zmień moje serce. Ja już nie chcę być kimś, od kogo się wszyscy spodziewają tylko negatywnej oceny. Nie chcę być tylko kimś, kto widzi tylko, co było nie tak. Kimś, kto ciągle kogoś obmawia. Kimś, kto wiecznie widzi braki i wady w innych braciach, siostrach, przyjaciołach. Coś ci powiem, jesteś w jedynym miejscu w tym mieście, gdzie naprawdę bezinteresownie, za darmo i za nic chcemy ciebie kochać, szanować, uczyć Słowa Bożego i nazywać ciebie, że jesteś częścią nas samych. Wiesz o tym? Choroba numer 4. Kłamstwo. Gdy mówisz słowa, które nie są prawdą, to kłamiesz, tak czy nie? Kłamiesz. I tutaj potrzebna jest ważna duchowa decyzja, która może zmienić życie. Widzicie, znowu tutaj jesteśmy pomiędzy życiem i śmiercią i nie ma wyboru. Objawienie Jana 22:14-15 powiada nam: błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramę do miasta. Na zewnątrz są psy i czarownicy i przepecznicy i zabójcy i bałwochwalcy i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Widzę dwie drogi możliwe tylko. Albo człowiek pierze swoje szaty, czyli się wybiera, stara się być lepszy przez krew Pana Jezusa, przez pokutę, przez to, że przychodzi do Boga, albo jest tym, którzy są na zewnątrz. A na zewnątrz są różni. Mamy tutaj czarowników, przeteczników, zabójców. I ludzie mówią: no przecież nikogo nie zabiłem, co tam mi tą Ewangelię tu głosicie. Wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Pan Jezus mówił o szatanie, że to jest kłamca i ojciec czego? Kłamstwa. Zgadza się? Tak mówi Biblia, czy nie? Czy to jest ojciec? Ojciec jest to ktoś, kto powołuje do życia. Nazywamy Boga ojcem. Oczywiście to nie jest tylko to. O ojcu można by powiedzieć 3-godzinny wykład, kim jest ojciec. Ale ogólnie, upraszczając teraz, ojciec to jest ktoś, kto powołuje do życia. Kiedy kłamiesz, kiedy mówisz nieprawdę, to mówisz: szatan jest moim ojcem. Ponieważ Pan Jezus jest drogą, powiedzcie to głośniej, prawdą dokładnie i życiem. Jeśli reprezentujemy Jezusa, to z naszych ust musi wychodzić prawda. Jeśli reprezentujemy szatana, z naszych ust wychodzi kłamstwo, ponieważ musimy mieć relację z szatanem, żeby spłodzić kłamstwo. Bo szatan jest kłamcą. Pomyślmy o tym. Choroba numer 5. Pochlebstwo i przechwałki. Mówię o chorobach języka, które jako wierzący, jeśli w sobie widzimy, powinniśmy mocno i stanowczo przed Bożym obliczem wyznać i zrezygnować. Nie myślę, że się nikomu życie na gorsze nie zmieni, jak to zrobi. Psalm 12, 3, 4 werset. Kłamliwie mówią mi jeden do drugiego pochlebstwa. Mówią mnie szczerym sercem. Niech Pan wytępi wszystkie wargi schlebiające. Język mówiący przechwałki. To jest postawa Ducha Świętego wobec pochlebstw i przechwałek. Wiecie, ktoś z nas może powiedzieć, że no pochlebstwo jest miłe. No chyba nie jest aż takie szkodliwe. No co ty tutaj mówisz? Bóg ma inne zdanie. Wiecie, co Bóg mówi na temat pochlebstwa jeszcze? Przypowieści 29, 5 werset. Kto schlebia swojemu przyjacielowi, ten jest dla niego błogosławieństwem, tak? Tak czy nie? Kto schlebia swojemu przyjacielowi, ten mu zostawia sidła na nogi. To jest to, czym robi, czym jest pochlebstwo. Ktoś powie, no dobra, ale czasami ludzie przecież robią dobre rzeczy, chciałoby się o tym powiedzieć. Posłuchajcie mnie teraz uważnie, abyśmy potrafili duchowo i mądrze rozsądzić pewną różnicę tutaj. Szacunek jest tym, co ci się należy, jeśli jest coś dobrze zrobiłeś, nie pochlebstwo. Szacunek jest tym, co ci się należy, jeśli jesteś dobrym nauczycielem, dobrym pracownikiem, dobrą mamą, dobrą tatą, dobrą matką, dobrym ojcem, chciałem powiedzieć. Jeśli jesteś dobrym rodzicem, dobrym pracownikiem, dobrze zrobiłeś coś, co miałeś zrobić na chwałę Bożą, to za to się należy co? Szacunek. A nie pochlebstwo. Pochlebstwo to jest, wiecie, pochlebstwo jest fałszywym uwielbianiem ze skorumpowanymi motywami. To jest fałszywe uwielbianie. Jeżeli ja coś robię dobrze, to miej do mnie szacunek. Mi nie potrzeba, żeby mnie ktoś słodził po oczach. Wiecie, o czym mówię teraz. Wam też tego nie potrzeba. Widzicie? 5 chorób wymieniłem. Język może być mordercą też. Biblia mówi, że język nawet jest mordercą. Język może być wielkim mordercą. Czytaliśmy o nim, że jest pełny śmiercionośnego jadu, a w jego mocy jest życie i śmierć. Kochani, powoli zbliżam się do końca mojego wykładu. Język może zabijać przyjaźń, niszczyć wiarę, rozwiewać nadzieję i może roztrzaskiwać marzenia. Wiecie o tym? Język może niszczyć. Rana zadana mieczem zabliźni się i zagoi. Rany zadane językiem ropieją wiele lat czasami. Mały chłopiec, któremu ojciec nie potrafił powiedzieć dobrych rzeczy, przez całe swoje życie jest mężczyzną niedowartościowanym, byle jakim, bo tata nigdy nie był prawdziwym mężczyzną. Był sklętą machiną rodzaju męskiego, ale nie tatą. Zranił coś w małym człowieku, co potem ropieje, kiedy jest już duży, bo nie potrafi szanować i kochać. Znam ludzi, którzy żyją w cieniu bolesnych słów wypowiedzianych przez przyjaciół lub rodziców od lat. Mijają lata, oni cierpią. I cierpią, bo on powiedział, a ja go kochałam, a ja go kochałem. Jak wiele przyjaźni zostało zniszczonych z powodu tego gada, tego języka, którym Bóg nie może zarządzać. Ile domów podzielonych, ile zborów zabitych, ile małżeństw rozdzielonych z powodu jadowitych słów. Kochani, istnieją takie słowa, które można nazwać słowami śmierci, słowami nowotworami. I nie możemy tego nosić w sobie, zgadzacie się? Choć mamy skłonności do zła, ciągnie nas czasami do złego bardziej niż dobrego. Nie wiem czemu, ale dzieci pamiętają lepiej słowa piosenek, które słyszą w radiu. Raz usłyszeli Jozin z Bazin i pamiętają cały. A wersetów nie możesz nauczyć. Kazanie może człowiek zapomnieć w tym samym dniu. Ale o słowach życia zapomina zanim wyjedzie z parkingu, samochód tam wyjeżdża. A człowiek już zapomniał, co było. Wiecie, moim marzeniem jest, kiedy weźmiemy się za płot i zrobimy remont płotu, to przy wyjeździe z naszego parkingu umieścimy z braćmi taką wielką tablicę. Uwaga, wyjeżdżasz na teren misji. Tak czy nie? Amen. Zobaczcie, zapominamy szybko Słowo Boże. Ale wulgarny dowcip pamiętamy przez 5 lat i to co do słowa. Dawid modlił się, żeby Bóg coś zrobił w jego życiu. I modlił się słowami zapisanymi w psalmie 19, 15 werset. Niech znajdą upodobanie słowa ust moich i myśli serca mego u Ciebie, Panie, opoko moja i odkupiciel mój. Czy to może być dzisiaj nasza modlitwa? Panie, ja już nawet nie wiem, czy jestem plotkarzem, czy nie jestem, bo mi się wszystko pomieszało. Panie, ja lepiej widzę to, co złe w moich braciach, niż to, co dobrze. Zmień moje serce, zmień mój język. Czy nie macie takiego marzenia? Czy nie macie marzenia, że pewnego dnia będzie się przychodzić na to miejsce, a tutaj będzie atmosfera Ducha Świętego? Atmosfera uzdrawiająca. Atmosfera, która zmieni setki ludzkich istnień. Ponieważ ktoś uwierzył, że Jezus wie lepiej. Dlaczego Dawid tak się modlił? Właśnie dlatego. Rodzice, jeśli macie dzieci, jakie słowa słyszą nasze dzieci? Słowa życia czy rakotwórcze słowa dla duszy, słowa śmierci? Może doszukujesz się głupoty w żartach, ale powiem ci, dużo większą głupotą są słowa gniewu, zgorzknienia i krytyki w uszach dzieci, które muszą to słuchać. Rodzice, czy wasze słowa przed dziećmi napełnione są krytyką dla zboru, obmową ludzi ze zboru? Wiecie, jak ja przy moich dzieciach zacznę mówić, no ta ciocia Magda to nigdy nie taka, ten wujek Andrzej taki i taki, a tego Radka to w ogóle mógłby se pojechać stąd. To moje dzieci potem przychodzą, patrzą, siedzi Andrzej, siedzi Radek, siedzi Magda i myślą, to są ci ludzie, o których mój tata mówi, że mają źle z głową. A oni nie mają, ja ich bardzo kocham, akurat w pierwszym rzędzie siedzą. Wiecie, o czym mówię? Widzicie to? I nasze dzieci potem rosną w przekonaniu, że zbór to właściwie nic dobrego. Że Kościół to nic dobrego. Ja nie mówię w ten sposób. Moje dzieci wiedzą, że najlepszym pianistą, jakiego znam w życiu, jest Magda i koniec, bo ich uczy na pianinie. I kiedy ja o niej mówię, chwalę ją przed moimi dziećmi. Moje dzieci wiedzą, że wujek Andrzej kocha więźniów i pracuje w więzieniu. I kiedy do niego przychodzą, to uczy ich, aby się zwracały do niego z szacunkiem. Jest tak? Wiedzą, że wujek Radek podobnie. Tego uczymy nasze dzieci. Czasami ktoś z was mnie zdenerwuje. Tak jak ja was czasem zdenerwuję. Wybaczcie. Wiecie, w tłoku łatwo komuś stanąć na palce. Ale myślmy, co mówimy przy naszych dzieciach. Bo na co liczymy? Że nasze dzieci będą wierzące? Nie, to jest mordowanie dziecka i wszystkiego, co w nim czyste, jeżeli mówimy źle o ludziach, których to dziecko widzi i zna. I których, wiecie, jak ja będę mówił na przykład źle, powiedzmy, nie wiem, o naszym kochanym wujku Jagnickim, to jak potem mój syn siedzi i słucha jego kazania, jak ma przyjąć to słowo? Wiemy, że brat Jagnicki naucza z naszej kazanicy, jest nauczycielem w naszym zborze. Jeśli ja źle będę mówił o nim w domu, potem moje dzieci tu siedzą, słuchają tego w czwartek. Jak mają z szacunkiem tego słuchać, jeżeli ja ich nastawiłem, że ten człowiek to nie wie, co mówi? Dlatego myśmy, co mówimy. Jeśli wyznajemy, to jest ostatnia rzecz, którą o języku chcę powiedzieć. Jest coś takiego, potężnego. Siła, która ma moc bomby atomowej albo jeszcze większą, może wszystko zmienić. Jeśli wyznajemy. Biblia mówi nam, że to, co mówimy, może zabijać, zwodzić, niszczyć. Ale też może być końcem tragedii i początkiem błogosławieństwa. Pierwszy list Jana, 1:9-10. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. Ciągle widzimy, że tutaj to jest. Jeśli wyznajemy, jeśli mówimy. O języku, tyle Biblia mówi. Zobaczmy, jakie to jest ważne. Biblia uczy nas, gdyż to, co mówimy, może być przyczyną naszej niewoli albo naszej wolności. Może być przyczyną radości i miłości wokół nas albo nienawiści. Jak często słyszymy, na przykład, jak ludzie mówią i nie myślą, co mówią. I czasami ludzie mówią, chciałbym umrzeć. Co to za stwierdzenie, chciałbym umrzeć? A ja słyszę od razu, mi się słowa Pana Jezusa włączają. A ja przyszedłem, żeby miały życie i obfitowały. Myślmy, z jakiego ducha mówimy. Jezus coś innego mówił. Wiecie, posłańcem śmierci jest szatan. Gdy mówisz, wolałbym umrzeć, zapraszasz go do swojego życia. My żyjemy w czasach cywilizacji śmierci. W czasach samobójstw. Albo kiedy kobieta jest w ciąży na przykład. Nosi, już ma mały brzuszek. Ja to słyszałem już w swoim życiu, kiedy mówi, nie chcę tego dziecka. Nie chcę tego dziecka. W tym momencie posyła takiego ducha odrzucenia. Posyła wiadomość o braku miłości do kogoś, kto tylko potrzebuje miłości, niczego więcej. Ona tego jedynego, co mu trzeba, odmawia mu. O, ktoś powie, masz źle z głową, człowieku. Dziecko w brzuchu nie wie, co się mówi. Jak tak myślisz, to chodźmy do Nowego Testamentu. Tam, kiedy Maria przychodzi do Elżbiety i ją pozdrawia, dzieciątko przeżywa prawdziwe uwielbianie i przebudzenie. Doświadcza obecności Ducha Świętego i raduje się. Coś wam powiem, z każdym maluszkiem, czy mamy w brzuchu, czy z tymi maluszkami na szkółce, Bóg ma z nimi kontakt, On ich kocha, dla nich jest Królestwo Boże i Bóg nie pozwoli nikomu z nim krzywdy robić. Bądźmy miejscem, gdzie oni są błogosławieni, amen? Zanim się urodzą i po urodzeniu. Wiecie, Dzidziuś ma ponadnaturalną relację z Bogiem. Co ten świat może dać? Coraz częściej słyszę w telewizji, ostatnio serce mi się kroiło, w telewizji pokazywali pobitego niemowlaka. I mówili, że ten konkubent matki pobił 5-miesięcznego, bo płakał. Gdzie ogier, kundel przyszedł do jego matki zaspokajać swoje potrzeby seksualne. I temu ogierowi przeszkadzało maleństwo, które płakało. A że z maleństwem nie da się na słowa i przekleństwa, to każdy facet, który jest tchórzem, bije dzieci. Tchórzliwych facetów poznacie po tym, że biją kobiety i dzieci. Prawdziwy mężczyzna, jak uderzy kobietę, powinien iść do chirurga i poprosić o obcięcie ręki. Jeśli kiedyś przyjdę do ręki, bez ręki do zboru, to wiecie, że uderzyłem moją żonę. Jeśli ktoś uderzył swoją żonę w naszym zborze, mam nadzieję, że będzie z jedną ręką chodził od następnego roku. Myśmy są powołani do czegoś innego, kochani. Inne jest nasze powołanie. Gdy mówimy, ten dzień jest do niczego, ten dzień jest zły, zły rok, zły czas. Ja ostatnio do paru osób powiedziałem, jakiś zły był tamten rok, tyle rzeczy się stało, ja jeszcze w szpitalu byłem i tak dalej. Wiecie, mówiłem tak, bo tyle zła doświadczyłem, nagle dotknęło mnie, co psalmista pisze. Oto jest dzień, który dał nam Pan. I zacząłem się modlić, Boże, kiedy ja się nauczę przyjmować dobre i trudne dni, jak dni od Ciebie? Kiedy zacznę z ręki Twojej umieć brać to, co dobre i to, co nie rozumie, bo to, co złe, nigdy z Jego ręki nie pochodzi. To jest tak, jak wiecie, z ojcem. Kiedyś pamiętam, pastor Rick Gannon mi mówił, że jak go ojciec bił, to ojciec mu mówił, synu, boli mnie bardziej niż Ciebie, tylko w innym miejscu. A Rick mu raz odpyskował, że kłamcy chodzi są Królestwa Bożego. Bo nie mógł uwierzyć. Wiecie, Dawid nie miał łatwego życia. Saul go próbował zabić 16 razy. Ale Bóg mu pomógł zrozumieć tajemnicę szczęścia. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Wiecie, ja wierzę, że Pan chce, byśmy uważali na to, co mówimy, by plotka została uśmiercona wśród nas. Wiecie, kiedy umiera plotka? Plotka umiera zawsze wtedy, kiedy brakuje uszów, które są śmietnikami, które jej słuchają. Dopóki uszy śmietniki są otwarte, plotka się ma dobrze. To jest tak, jak niektórzy faceci narzekają na prostytutki na ulicy. One znikną, jak faceci przestaną je kupować. Gdy przychodzi plotkarz, Biblia mówi, nie zadawaj się z nim. Pamiętacie, była na ten temat lekcja. Brak słuchacza zabija plotkę. Jeśli ktoś ma takie niszczycielskie słowa w swoim sercu, w naszym zborze i przychodzi z tym potem do ciebie, zabierz go do brata. Naucz ludzi, że do ciebie nie będzie można z tym przychodzić, ponieważ ty z tym pójdziesz do brata. Wiecie, wielu wierzących jest schorowanych, oblepionych duchowym trądem z powodu swojego charakteru, z powodu tego, co mówią. Zakończę tak. Posłuchajcie mnie teraz uważnie. Naprawdę już kończę. Ja wiem, że ja schodzę do lądowania jak Boeing długo i tak statecznie. Ale zadam wam poważne pytanie, kochani przyjaciele. Dlaczego by nie spróbować inaczej? Sprawdź. Jeśli nie mówię prawdy, zawsze możesz wrócić do cudownego życia pełnego plotek i obmowy. Ale jeśli mówię prawdę, już nie będziesz chciał. Są tacy, co nigdy nie spróbują, bo jedyne, co mają, to, że wiedzą, co jest nie tak. I nie wierzą, że Jezus ma coś lepszego. Słyszałem kiedyś opowieść, jak pewien człowiek przyszedł do swojego duszpasterza i mówił, prawie cała wieś mnie nienawidzi. I zdałem sobie sprawę, że powodem tego jest to, że ja ciągle o kimś źle mówiłem. Ale jak to teraz zmienić? W ogóle nie rozumiem, co mam teraz zrobić. A jego duszpaster mówi, masz gęsi. On mówi, mam. To weź pióra z gęsi i połóż po jednym piórze na schodach każdego domu, gdzie mieszka ktoś, kogo obgadałeś. On poszedł, skubał gęś i położył prawie na każdych schodach. Potem wrócił i mówi, co teraz? Nic się nie zmieniło. On mówi do niego, teraz idź i zbierz te pióra. On poszedł, po jakimś czasie wrócił, mówi, nie ma już piór, wiatr zabrał. Właśnie tak jest ze słowami i z plotką. Łatwo przychodzi, łatwo się mówi. Łatwo człowieka zranić i powiedzieć rzeczy, które żałujesz, ale potem nie ma jak już tego pozbierać. Bracie i siostro, jeżeli jesteś dziś na tym miejscu i to jest twój problem, nie będę robił wezwania do przodu, ponieważ wiem, że jest to wstydliwy i brudny problem. Przyjdź z tym na kolanach przed Boże oblicze. Wierzę, że udowodniłem ci z Biblią w ręku dzisiaj, że żyjesz w grzechu, jeśli to jest twój problem. Niech tego nie będzie wśród nas. Coś ci powiem. Kiedy dojdziemy już tam do końca, bądź człowiekiem, który się nie zdziwi i nie zobaczy, że Pan Bóg stoi i ma pozbierane wszystkie te piórka w swojej ręce. Wiecie, o czym mówię? Pan Bóg te pióra ma w swojej ręce. Z każdego słowa nieużytecznego, byle jakiego, bezużytecznego, leżącego odłogiem, przyjdzie zdać sprawę. Niech Bóg nie ma tych piórek w swoich rękach. Niech te plotki w Jego rękach nie tkwią. Pytanie, z którym chciałbym, jeśli dziś poszli do domu, brzmi tak. Ilu z nas może dziś powiedzieć? Są rzeczy, które powiedziałem i tak bardzo bym chciał, by Pan Bóg miał je nagrane, kiedy przed Nim stanę. Są takie rzeczy? Bądźmy ludźmi, którzy mówią właśnie takie rzeczy. Są rzeczy, które powiedziałem i nie będę się ich wstydził przed obliczem Ojca w niebie. Ponieważ to były rzeczy, które błogosławiły moich przyjaciół, dzieci i rodzinę. Słowa błogosławieństwa to były słowa, których przed Bogiem się nie muszę wstydzić. Niech Pan was błogosławi. Niech was strzeże. Życzę wam dobrej niedzieli, dobrego czasu, a teraz stańmy do modlitwy. Amen.